złapane w sieci. Audycja Złapane w sieci powraca zgodnie z zapowiedzią. W każdą sobotę po godzinie 11 na naszej antenie pojawiamy się i rozmawiamy o najróżniejszych sprawach związanych z internetem, z nowymi technologiami, z aplikacjami i z tym wszystkim, co wokół i w środku. W środku zawsze jest człowiek i dzisiejszy temat jak najbardziej tego człowieka stawia w samym centrum, a otoczony jest, no właśnie, czym? Najróżniejszymi informacjami i to nie zawsze takimi, którymi chcielibyśmy być otoczeni. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko i zapraszam przez najbliższe 20 minut będziemy rozmawiać o fake newsach i najróżniejszych rzeczach, które wokół tych fake newsów dzieją się, działy się, bądź dopiero się zadzieją. Także będziemy skakać tutaj po najróżniejszych wątkach tematycznych związanych właśnie z fake newsami. Dużo już powiedziano, ale myślę, że dzisiaj powiemy jeszcze więcej. Państwa i moimi gośćmi są Anna Wołkiewicz, wydawnictwo naukowe PWN. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Klaudia Rosińska, która wydała książkę Fake News, Geneza, Istota, Przeciwdziałanie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Myślę, że możemy tak naprawdę całą naszą rozmowę oprzeć trochę o tytuł książki, bo jest geneza, jest istota i jest przeciwdziałanie. Czy to są trzy takie elementy, które powinniśmy brać pod uwagę, kiedy myślimy o fake newsach?
To znaczy ja, kiedy pisałam tę książkę, myślę, że to warto zaznaczyć, żyłam jeszcze w czasie przedpandemicznym. Książka opiera się o dane, które były dostępne przed tym, co nas spotkało w okresie pandemii, także przed wojną na Ukrainie. Zatem uczciwie mówiąc, było bardzo mało danych, bardzo mało badań, bardzo niewiele pozycji książkowych, które zbiorczo potraktują to zagadnienie. Stąd ten tytuł Geneza i Istota, bo zwyczajnie ten termin przejawiał się w języku potocznym, był używany zarówno przez dziennikarzy, jak i polityków, ale wtedy znaczył wszystko, znaczył opinię, znaczył zdanie, nawet czasami człowieka, jak to było w przypadku polityka amerykańskiego. Chciałam w zamyśle przedstawić pewnego rodzaju ewolucję informacji od mediów tradycyjnych, a nawet takiej oralnej kultury, po właśnie internet i w tej postaci, powiedzmy, najbardziej spektakularnej, jakim jest chaos informacyjny w mediach społecznościowych.
Czy my, jeśli myślimy o fake newsach, bo wspomniała Pani o pandemii, czy my możemy myśleć o jakichś takich właśnie punktach, kamieniach milowych, kiedy ten fake news właśnie albo nabrał rozpędu, albo zmienił w jakiś sposób swoje znaczenie dla świata? Czy pojawiają się takie jakieś momenty w czasie?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Pewnie będą to subiektywne moje momenty, bo trudno mi tutaj to generalizować jako jakąś tezę naukową. Ale pandemia moim zdaniem uświadomiła takim zwykłym użytkownikom, że nieprawda może realnie wpłynąć na ich zdrowie, życie, a czasami jakby relacje międzyludzkie, bo celem fake newsów czy dezinformacji szerzej nie jest tylko kłamstwo samo w sobie, tam jest też wiele celów pośrednich. Natomiast moim skromnym zdaniem takim pozytywnym skutkiem pandemii, jeśli w ogóle można o takowych mówić, to jest właśnie taka masowa świadomość, że to nie są tylko te głupotki w internecie, tylko że część ludzi, a być może nawet czasem ja, buduje swoje przekonania, swoje poglądy na podstawie nie zawsze prawdziwych wiadomości, a to generuje, czy to prowadzi do podejmowania przeze mnie decyzji, które realnie wpływają na moje, ale nie tylko moje życie.
Pani Anno, Pani prowadzi akcję Fake Stop, tylko wiarygodne źródła wiedzy. No i właśnie pytanie, dlaczego ten fake powinien być stop? Tak trochę parafrazując część nazwy tej akcji. Dlaczego powinniśmy fake newsy zatrzymywać, wyłapywać, identyfikować i mieć świadomość tego, że coś niekoniecznie jest z prawdą po drodze?
Myślę, że biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, w której funkcjonujemy, czyli internet szczególnie, który nas otacza, ale też i zwykły telefon chociażby komórkowy, który czasami nam dostarcza różnych podejrzanych SMS-ów chociażby związanych czy to z rachunkiem za prąd, którego niby nie zrealizowaliśmy, czy jakimś przelewem, który nagle mamy dokonać z jakiegoś powodu. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby właśnie, cytując NASK, włączyć weryfikację taką wewnętrzną, to znaczy powiedzieć sobie, aha, to ja to jednak sprawdzę, to ja jednak wejdę w to moje konto bankowe, jednak zobaczę, o co chodzi, tak, albo skontaktuję się z bankiem i zareaguję w odpowiedni sposób. Myślę, że to jest taka bardzo ważna sprawa, a żeby taką postawę w sobie uruchomić, myślę, że bardzo ważne jest właśnie taka dewiza życiowa pod tytułem krytyczna postawa, to znaczy ja krytykuję wszystko, staram się podejrzewać, że coś może być nie tak. Oczywiście to może prowadzić również do jakichś takich sytuacji, powiedzmy, radykalnych, to też nie o to chodzi, ale bardziej myślę tutaj o takiej analizie rzeczywistości, analizie wiadomości, które na co dzień po prostu do nas spływają.
Fake newsy, tak by się zdawało, być może panie się ze mną nie zgodzą, ale chyba stały się naszym takim elementem tej rzeczywistości, w której żyjemy. To znaczy chyba już zostaną z nami, chyba zawsze będziemy musieli właśnie, bo potok informacji cały czas się wlewa, chyba cały czas będziemy musieli zwracać uwagę na to, co tam jest, i przepuszczać przez ten jakiś swój filtr, a przede wszystkim ten filtr mieć. Pani doktor, czy one zostaną z nami, te fake newsy, już na zawsze?
No ja zawsze powtarzam, że one były z nami zawsze, więc pewnie zostaną na zawsze, bo kłamstwo, tak już nazywając rzecz po imieniu, no jest cechą dość charakterystyczną dla wspólnotowości ludzkiej. Zatem one były, tylko współczesny problem i to, że o tym ciągle mówimy, wynika z tego, że jako społeczeństwa, nie tylko jedno, ale globalnie, nie byliśmy przygotowani na tak szybki rozwój technologii, a zatem też nie byliśmy przygotowani na tak szybki rozwój techniki kłamstwa, ale też rozprzestrzeniania się tego kłamstwa i brak możliwości szybkiego i skutecznego zdementowania czy naprawienia skutków tego kłamstwa. Nie jestem tak do końca pewna, kiedy zobaczymy takie realne skutki, czy edukacyjne, czy też społeczne uodpornienia pewnego, czy krytycyzmu, bo ja bym nie chciała mówić o krytykanstwie, żeby to tak nie wybrzmiało, że mamy krytykować wszystko wokół, tylko mamy umieć krytycznie oceniać i interpretować zjawiska wokół nas. To jest postawa bardzo wymagająca. Ja osobiście wierzę, że jesteśmy w stanie za kilkadziesiąt, a może wcześniej, kto wie, lat, zobaczyć też pewnego rodzaju krytyczną postawę w stosunku do internetu i w stosunku do treści w tymże internecie, ale to wymaga naprawdę skoordynowanej i ciężkiej pracy wielu różnych organizacji.
Tak, myślę, że też niewiele wyjdzie z tego, jeśli my, jako ci odbiorcy tych wszystkich treści, nie będziemy też się starać właśnie, czyli mieć tego jakiegoś filtru, jakiegoś takiego momentu zatrzymania, nie będziemy patrzeć na coś i zastanawiać się właśnie, ale to, co chciałbym powtórzyć jeszcze i bardzo za to dziękuję, że padło tutaj słowo kłamstwo, no bo fake news jest po prostu kłamstwem. Fake news jest takim sformułowaniem z angielska używanym, niemniej kłamstwo, myślę, jest dość dosadne i obrazuje to, czym te fake newsy są w tej swojej takiej idei. Pani Anno, co pomoże nam w zidentyfikowaniu takiego newsa?
Pierwsze, co możemy zrobić tak z technicznego punktu widzenia, to właśnie zachować tą postawę, o której mówimy z dr Rosińską, czyli właśnie zdystansować się, spojrzeć chłodno, przeanalizować sprawę. Jeśli mamy wątpliwości i ciężko nam sprawdzić taką informację, która właśnie do nas dotarła, można ją przesłać do poszczególnych instytucji, które zajmują się fact-checkingiem. Na przykład jest to fakenews.pl, jest to Fake Hunter, Instytut Badawczy NASK ze swoją właśnie stroną na social mediach Włącz Weryfikację. I to są wszystko strony, które faktycznie i instytucje, które czekają, świadczą nam tą pomoc. Jednocześnie, jeśli już wiemy, że jakaś informacja jest fałszywa, to wtedy możemy po prostu zgłosić na Facebooku. O tym nie wiem, czy tak często się mówi, ale możemy to zgłosić na Facebooku i możemy to zgłosić również na Twitterze, więc też warto o tym pamiętać i mieć takie poczucie, że no my też mamy wpływ na to, co czytamy i co przekazujemy. Ale zanim zgłosimy, bo jak już zgłaszamy, to wiemy. Natomiast jeśli jeszcze nie wiemy, to najpierw warto w ogóle zastanowić się nad kontekstem. Czy ten news jest w jakiś sposób emocjonalnie napisany? Bo jeśli tak, to często jest to taki znak, że no może tutaj chodzić zupełnie o co innego niż o przekazanie prawdy. Przyjrzeć się też nazwie portalu, na którym to czytamy. Sprawdzić URL, czy rzeczywiście portal, który właśnie odwiedzamy, jest prawdziwy, czy nie. Czy przypadkiem może jest jakaś tutaj tak zwana, mówiąc kolokwialnie, podpucha. Przejrzeć zakładki, zobaczyć, co jest w innych zakładkach, zbadać źródła i cytaty, bo to też jest ważne. Jeżeli mamy jakieś źródła i badania, to myślę, że to jest też taki trudny wątek, no bo o ile jest to może temat bardziej humanistyczny, to jest nam może trochę łatwiej, bliżej nam do tego, żeby łatwiej to sprawdzić, natomiast jeśli wchodzą w grę jakieś skomplikowane wyliczenia, dane statystyczne, no to myślę, że tutaj wymagane są dużo większe umiejętności. Warto zobaczyć autora, czy ten autor faktycznie jest kimś, kto wzbudza zaufanie pod kątem tego, co robi, czy jest w ogóle ekspertem w swoim temacie. No na pewno też warto sprawdzić komentarze i co się pod danym artykułem dzieje, co piszą inni, bo być może ten temat jest też omawiany przez innych w internecie, a jeśli nie, no to też jest wielki znak zapytania, czy to aby jest prawdziwe, bo jeśli temat jest na przykład gorący, emocjonalny i wzbudza bardzo duże emocje ogólnie, no to zapewne większość przykładowo mediów będzie chciało o tym pisać. Jeżeli pisze tylko jakiś jeden tajemniczy portal, no to już pozostawia to wiele do myślenia. No i właśnie odwiedzenie tych portali weryfikacyjnych tutaj naprawdę bardzo polecamy, aby rzeczywiście zaglądać. Również nasza akcja Fake Stop, tylko wiarygodne źródła wiedzy, ma swoją stronę na naszej księgarni internetowej. Wystarczy wpisać Fake Stop PWN i ta strona się otworzy, ale jest też w zakładce blog, gdyby ktoś chciał przez księgarnię wejść. To, co warto tam poczytać, to nasze artykuły, właśnie nasze audycje, nasze różne materiały, które właśnie też pomagają zmierzyć się właśnie z dezinformacją. No i mamy tam też biblioteczkę fact-checkingową z naszymi książkami. Ważna rzecz i ważna dla nas misja jako PWN-u, żeby promować tą taką właśnie krytyczną postawę i być takim łącznikiem pomiędzy światem nauki a społeczeństwem.
Myślę, że to może być też kwestia podchodzenia do właśnie udostępniania treści w social mediach, mediach społecznościowych, jako pewnego rodzaju odpowiedzialności. To znaczy, no, my podajemy dalej właśnie coś, jesteśmy, no cóż, albo pewni, albo niepewni. Lepiej być jednak pewnym. Tak jak słyszeliśmy, fake newsy bazują na tym, że te treści, no, wzbudzają jakieś emocje i wtedy te emocje mogą powodować nagłe udostępnienie w przypływie właśnie gniewu, zdziwienia. Jeśli ktoś z naszych bliskich udostępnia takie fake newsy, no to myślę, że usłyszeliśmy, co możemy zrobić. Możemy usiąść z tą osobą i powiedzieć jej, jak sprawdzić to, czy dana informacja jest prawdziwa. Fake newsy czasem potrafią nabrać tempa, a to dzieje się na przykład przez to, że są one podawane dalej i im większy zasięg, czyli do im większej liczby osób dociera ten news i dociera osoba udostępniająca ten właśnie fałszywy news, fake news, no to tym można powiedzieć większa szkoda.
W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej takiego troszkę miksu dezinformacyjnego, a mianowicie fałszywych czy też pewnego rodzaju zmanipulowanych opinii, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować w znaczeniu faktu, no bo w opiniach nie mamy faktów. Dezinformacja, zwłaszcza ta wojenna, pokazała, że to właśnie opinii używa się do tego, żeby troszkę ominąć te wszystkie źródła wiarygodne czy portale fact-checkingowe, o których wspomniała pani Anna. Chciałam wspomnieć, abyśmy też byli ostrożni, jeśli chodzi o zaufanie do opiniotwórców, abyśmy nauczyli się postrzegać ludzi popularnych, czy influencerów, czy youtuberów, jako ludzi, którzy możliwe, że znają się na jakiejś wąskiej dziedzinie, może mają kompetencje dotyczące pewnych tematów, ale być może warto kwestionować wiarygodność, czy też zasadność, jeśli mogę takiego słowa użyć, ich opinii w tematach specjalistycznych, w tematach geopolitycznych, w tematach światopoglądowych, dlatego że bardzo często te osoby są w pewien sposób niekompetentne albo jakby kreują swoje własne cele poprzez mówienie różnego rodzaju opinii, a my, stosując taką heurystykę, czyli tak jakby wierząc w ich autorytet, ulegamy takiej dezinformacji.
No ale fakty wyglądają też tak, że nie zawsze mamy czas na to, żeby coś sprawdzić z doskoku. Śledzimy te informacje. Jak można w jakiś taki, powiedzmy, może błyskawiczny, czy też szybki sposób sobie przeprowadzić jakąś taką może formę autodiagnozy?
Kiedy prowadzę jakieś warsztaty, to sugeruję wypracowanie sobie takiej prostej strategii. Udostępniam, sprawdzam. Czyli nie musimy sprawdzać wszystkiego, nie jesteśmy oczywiście w stanie tego zrobić, ale jeśli już decydujemy się na udostępnienie jakiejś treści, to miejmy na uwadze, że my stanowimy sygnaturę wiarygodności tej treści dla naszych znajomych.
Pani Anno, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy robić? Czym powinniśmy się wykazywać, buszując w tym internecie, w tym no właśnie pędzie, bądź co bądź?
Wydaje mi się, że takiemu człowiekowi, który powiedzmy ma swoją rodzinę, swoje życie, codzienną pracę, ciężko będzie ogólnie się odnaleźć w tej rzeczywistości, więc żeby, że tak powiem, nie zwariować, po prostu mieć ten czysty umysł i zachować taką czujność, tak? I do tego właśnie wydaje mi się, że wiedza zyskuje zupełnie inny status. I mam wrażenie, że często mówiąc o wiedzy, myślimy o szkole, o nauce, myślimy, że to jest coś teoretycznego, książka na półkę, prawda? A wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszych czasach, jak może nigdy, dla takiego człowieka, który gdzieś musi się zmierzyć z takimi wielkimi przemianami, powiedzmy, technologicznymi, no będzie ta wiedza naprawdę potrzebna.
Czy my tą wiedzę dopiero zdobywamy? Czy ona dopiero do nas spływa? Czy... No właśnie, dużo przed nami jeszcze nauki.
Ja uważam, że wiedza paradoksalnie już jest, ale nie ma mądrości. Ja bym tutaj wskazała na takie połączenie. Internet dostarcza nam wiedzy jak nigdy dotąd. Mamy po prostu możliwość zgłębiania świata, poznawania rzeczy, których pewnie w bibliotekach jakichś lokalnych nie mielibyśmy możliwości poznania. Ale nie mamy mądrości, aby umiejętnie z tego korzystać, aby umiejętnie tę wiedzę przetwarzać i stosować w praktyce. Ta wiedza przytłacza poznawczo i nie potrafimy jej odpowiednio zinterpretować i zastosować do naszego osobistego życia i rozumienia rzeczywistości i w ten sposób dajemy też czasami przestrzeń na błędną interpretację tejże rzeczywistości.
A czy jest coś takiego, co moglibyśmy zacząć stosować już? Tak po prostu, jakiś zdrowy nawyk, jakaś zmiana, którą możemy wprowadzić w swoim życiu?
Potrzeba jest autorefleksji tego, jak ja przetwarzam informacje, jak ja je rozumiem, dlaczego ja wolę tę informację, a nie tamtą, dlaczego mnie interesuje bardziej to, albo reaguję emocjonalnie na ten nagłówek, a nie na inny. I dopiero wtedy przy takiej autorefleksji jesteśmy w stanie wypracować sami w sobie mechanizmy, które zatrzymają to skuteczne wpływanie na nasze emocje. Jeśli nie mamy takiej autorefleksji, no to niestety po prostu automatycznie działamy schematycznie, behawioralnie na podstawie bodźców, które do nas docierają i no, mówiąc tak może w dużym uproszczeniu, no reagujemy nieracjonalnie, tak? Reagujemy z punktu widzenia psychologii automatyzmami i one często obracają się właśnie przeciwko nam w tym świecie internetowym. Bardzo istotne wydaje mi się dbanie o higienę informacyjną. Jak nigdy dotąd internet spowodował, że jesteśmy przebodźcowani informacyjnie, dostajemy tak dużo informacji codziennie, że nasz mózg z perspektywy biologicznej nawet, czy neurologicznej precyzując, nie jest w stanie tych informacji racjonalnie przetworzyć. Jesteśmy trochę tak jak taki robot, już w pewnym momencie coś czytamy i nawet na pewno każdy z nas miał to doświadczenie. Czytam i właściwie przeczytałem i nie wiem co przeczytałem. To jest dowód, że jesteśmy już tak przeciążeni, że nasz umysł sygnalizuje, ja już więcej nie przyjmę na ten moment. I bardzo mało się o tym mówi, ale w takiej sytuacji jedynym skutecznym rozwiązaniem i formą przeciwdziałania również dezinformacji i szkodliwemu wpływowi społecznemu jest zwyczajnie odpoczynek od mediów. Wyłączenie, ale nie mediów w rozumieniu telewizora, bo często mi tak argumentują studenci. Tak, ja nie oglądam w weekend telewizji. No ale masz telefon w ręku. Siedzisz na Facebooku, siedzisz na Instagramie, siedzisz na TikToku. No tak, ale ja tam nic takiego nie udostępniam. Otóż, szanowni państwo, jednym z rozsądniejszych współcześnie nawyków będzie regularna higiena informacyjna, wyłączanie telefonu, wyłączanie komputera, wyłączanie telewizji, spędzanie czasu w przestrzeni realnej po to, aby pozwolić naszemu umysłowi, naszemu mózgowi odpocząć i nabrać tej zdolności do krytycznego spojrzenia w przyszłości.
zanosiło się na bardzo gorzką puentę, ale mamy na szczęście rady na to, jak radzić sobie z wyzwaniami dzisiejszych czasów. Autorefleksja, higiena cyfrowa, odpoczynek, no i zainstalowanie w sobie jakichś takich filtrów. Jeśli chcą Państwo więcej wiedzy, zapraszamy na stronę wydawnictwa naukowego PWN. Tam więcej o akcji Fake Stop, tylko wiarygodne źródła wiedzy, a za tą akcją stoją dr Klaudia Rosińska i Anna Wołkiewicz. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. My gwarantujemy z naszej strony, że za tą rozmową stały prawdziwe osoby. Audycja Złapane w sieci powróci za tydzień. Już teraz gorąco Państwa zapraszam na to spotkanie. W sobotę po godzinie 11:00 za tydzień porozmawiamy o grach w sieci i to takich dużych grach. Filip Jędruch, kłaniam się. Do usłyszenia.